deinem Spoken Word.
Otóż tam są te kategorie, prawda? Nie wiem, czy państwo wiedzą, ja mówię o tych debilach, prawda? Pływanie.
I zaczynamy starożytnym dźwiękiem dźwiękowym, które się zaczęło od samogłoski. I Martin Lechowicz, audycja Free Life. Poniedziałki tradycyjnie na żywo, bo nie ma tak tradycja. Tradycja mówienia o wolności, którą każdy ma w dupie. Każdy. Ci, co kiedyś nie mieli w dupie wolności, dzisiaj zarabiają pieniądze, więc mnie nie słuchają, a reszta nigdy nie chciała słuchać nic o wolności ani o pieniądzach, więc też mnie nie słucha. Kto mnie słucha? Nie wiem. To jest zawsze ta mielibnica dla mnie. Ciekawe to jest zawsze. Ale fajnie się gada. To ja sobie tak gadam w poniedziałki o 21 w Radiu Enklawa. Można dzwonić 222-195-159, a nawet posłuchać można.
Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił.
A tak w ogóle mam tak samo głośną klawiaturę jak mysze. Mysza robi klika, nie? Takie... Słychać? A klawiatura jeszcze gorzej robi tak. No, taka głośna. No, dobra. Audycja na żywo może trochę nie ma sensu w tych czasach. Kiedyś były fajne czasy, były audycje na żywo. I one polegały na tym, że się było razem. I było takie fajne złudzenie, że ktoś mówi, ktoś słucha, można dzwonić, można gadać, można coś skomentować. Taka więź była. Ale jakoś coś się porobiło i teraz w ogóle nie działa już. Jak jest na żywo, to jakoś to nikogo nie obchodzi. Ja wiem, że jakieś tam Facebooki czy YouTube próbują robić na żywo audycje i wiem, że się niektórzy, nawet polscy YouTuberzy czy inni tacy, obudzili 10 lat za późno i nagle się zorientowali, że o ja, róbmy na żywo, robię taką wersję podcastingu, zróbmy coś na żywo, tego, No i zrobią tak z 10 razy, a potem mięknie rura, bo się okazuje, że nikt tego nie chce, tak naprawdę, nikt nie chce, każdy chce towar, dobrze zrobiony, zapakowany, przemyślany towar. Co się stało z ludźmi? Nie wiem, wyjechali chyba już wszyscy, po prostu poszli w cholerę i przestali mówić po polsku. Nie jestem dzisiaj szczęśliwy, tak powiem od razu na wstępie, bo nagrywam po angielsku i nie jestem zadowolony. No, I'm not happy. My English sucks. Sucks ass. Or something else. No, a może w ogóle przejść na angielski, co? Może. Ja tak sobie kombinuję, że jak są takie długie przerwy w nagrywaniu, na przykład na święta, to potem ludzie się odzwyczajają i zapominają, że z audycja przychodzą sobie, no przestałem przychodzić posłuchać, tylko nie wiem, co robią właśnie. Nie wiem, jedzą, piją, chodzą gdzieś tam. Ty macie, że zima, to ja nie wiem, co wy robicie w ogóle, zamiast słuchać na żywo w poniedziałki o 9. Co wy robicie? Co tu jest do roboty, no? No nie, może są za granicą, to może jest. Może są w ciepłych krajach. No nie wiem. W każdym razie Rzym powiedział, co ja chciałem powiedzieć. Cholera, zapomniałem. Aha, wiem, dobra, już jestem, no już wiem. Bo chciałem powiedzieć, że po takich długich przerwach to ludzie przestają słuchać, bo coś tam robią i może to jest dobry moment, żeby stracić wszystkich słuchaczy co do jednego, zrobić taką dłuższą przerwę i zacząć od początku. To jest takie cudowne zaczynać od początku. Taki luz. Ja chcę wrócić do luzu. Wróćmy do luzu! Cofnijmy czas, zróbmy znów masę krytyczną. Jeden z pierwszych 5 podcastów polskojęzycznych. Cofnijmy się w czasie. Jak ja bym się chciał cofnąć w czasie? Grać znów na Atari, na ZX Spectrum, znowu prać w pralce frania, za nie z jakiejś automatycznej, znowu jeździć z kajakiem w Bieszczady. Dobra, nigdy nie jeździłem, ale to takie romantyczne na pewno. Na pewno jak się jeździ, to jest komary rypią i w ogóle, Ale tak się to fajnie wspomina. Cofnijmy się w czasie! Cofamy się? No, czy nie? Dobra, dzień dobry na czacie, jest zielony ogórek, mówi, jest odcinek, jaki, gdzie tam? Nie, dobra, cicho, nie ma jeszcze nic. To ma być tajemnica, co wy tutaj szerzycie jakieś reklamy na czacie? Lukszmar, cześć i... O, tyle. Dzisiaj czat jest pusty, jak w ogóle cała Polska. Ja wiem, czemu jest cała Polska pusta. Wszyscy wyjechali, bo zmieniło się prawo od 1 stycznia 2017 i o tym coś powiem i pójdę sobie po prostu. Tak zrobię dzisiaj. Tak bym dzisiaj zrobił. 2, 2, 2, 195, 159 dla tych nielicznych, którzy dzisiaj się pofatygowali i chcą sobie pogadać. Dzisiaj luźno ze mną. Luźno całkiem można. Można zmienić temat też. Jak zwykle. Audycja Free Life. W ogóle koncepcja była taka, że i dalej jest właściwie, bo ona nigdzie nie uciekła, że audycja Free Life to jest taki luz całkiem, żebym sobie pogadał mógł tutaj. I to ma być mało ludzi. A ta dobra audycja, ta już ta produkt, ta z opakowaniem i z dźwiękami ładnymi i obróbeczką i wszystkim, nie? To się nazywa Free. No i zrobiłem tam, trzy odcinki fajne były, tylko że przerwa była i zapomniałem. Ale wrócę do tego, jak tylko se kupię tło. Tło zamówiłem. Tło takie, a jest cudowne tło, bo chcę z wideo, nie? No to musi być tło. Trochę bym zmienił ryja. Czy ktoś mi może zmienić ryja? Nie podoba mi się ten ryj. I'm not happy. I'm not happy. To będzie odcinek dzisiaj. I'm not happy. W dupie mam, że to nie marketingowy w ogóle odcinek. Tego nikt nie będzie słuchał, bo nikogo nie obchodzi. Teraz odcinek ma być I'm happy. To wszyscy przychodzą zobaczyć, dlaczego jest happy? Co jest złe? Co znowu? No i przychodzą z takim nastawieniem. Jedni przychodzą, bo ich przyciąga i zazdroszczą, też chcą być happy, a drudzy z zawiści, bo chcą, żebym ja nie był z kolei happy, więc przychodzą się posłuchać, znaleźć problem, poprawić błąd, powiedzieć, co jest do dupy i co było i żeby w końcu się wyrównało. Więc się dlatego trzeba mówić I'm happy z powodów marketingowych. Ale ja powiem I'm not happy because my English sucks, because it's 2017. Lukasz, masz zmonopolizowałeś zupełnie czata. Przeproś wszystkich. I mówi, wynalazłem wehikuł czasu. Co ty gadasz w ogóle? Lukszmar nie pi tyle, nie. I z cycuszkami. Jakimi cycuszkami? What? Coś z cycuszkami. Dobra, zacznijmy to. Zacznijmy serio, bo jak rany.
Jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował?
Jest stary znajomy Juptylianin też, dzień dobry, fajnie, dobrze, że jesteście, super fajnie, dobra, bo myślałem, że gadam sam do siebie. Nie, nigdy nie gadam sam do siebie, bo potem ktoś przychodzi, daje click play i sobie to słucha. Dzisiaj sobie wchodzę na, szukam w ogóle gazet jakichś do czytania internetowych, ja już nie mogę, nie ma żadnych, znaczy wszędzie jest to samo i także jakieś tam gazeta.pl jest, wp.pl, na Onet nie wchodzę już od 15 lat. Po tym, jak szmaty tam pisały do tego szmatławca, to już nawet ja nie wytrzymam. Już nawet śmiać nie można, zgroza po prostu. No i jeszcze znalazłem dziennik.pl, teraz sobie obada. Jeszcze Newsweek był, ale jakiś taki dziwnie polityczny ten Newsweek się zrobił. Znaczy, ja nie wiem, jaki był wcześniej. Może zawsze taki był. Kiedyś była taka koncepcja, że miałem pisać do Newsweeka, ale napisałem im coś, a powiedziałem, nie, może było za mało polityczne. Albo coś. Ale nie wiedzieli, co chcą ode mnie, żebym pisał. Chcieli, żebym coś pisał, a ja nie wiedziałem, co wy chcecie. No i nikt nie wiedział, co chce i poszła. No może i dobrze. Więc tak, na dziennik.pl sobie wszedłem i co tam jest? Jakieś gówniane tytuły typu Jezus nazywał się Isa i został pochowany w Indiach. A, pytajnik, oczywiście. Jak jest idiotyczny tytuł, który jest absurdem i chcą powiedzieć, że tak naprawdę nie było, to dałem na końcu pytajnik. Na przykład prezydent Kaczyński zesrał się złotem. I pytajnik oczywiście, zesrał się złotem? Albo na przykład premier, jak się to premier kurde nazywa? Nigdy nie wiem. Premier marionetka ma czwartego męża i piątego kochanka? Nie? Jak jest pytajnik, to wszystko możesz powiedzieć. Każdą pierdołę możesz jako tytuł umieścić. No i tak jest, tak średnio chyba 20% tytułów w większych wszystkich mediach internetowych się kończy pytajnikiem. Aż normalnie sprawdzę. Na dziennik.pl się sprawdza. Gazeta.pl. Czy jest dużo pytajników? Jest oczywiście. Znamy najlepszego piłkarza roku. Które miejsce zajął Lewandowski? Nie, no to nie o taki pytajnik chodzi. Taki inny miał być pytajnik. Ej, nie ma pytajników. Co? Co? To nie tak miało. A dobra, jest, bo ja źle patrzę. To takie drobne tytuły. Teraz tutaj. Darmowa komunikacja? Warszawiacy czują się oszukani. O, widzisz, darma komunikacja? No dzisiaj niedużo jest pytajników. O, jeszcze jest tytuł. Prezydent był pewny swojej decyzji? O, takie. No, chcesz zbudować mięśnie? Nie, to chyba w ogóle nie jest tytuł. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie pośród tych tytułów jest tutaj jeden, który wzbudził mój śmiech wesoły, bo cofamy się w czasie i już mówiłem, cofamy się w czasie i podoba mi się ta koncepcja. Wróćmy do PRL-u, wróćmy, fajnie było. Ja bym chciał dożyć czasu w Polsce, sery, jak znowu będziemy pić wszyscy gruźliczankę. Nie, wiecie, co to jest gruźliczanka? Ja ją wspominam często tutaj. Gruźliczanka to jest woda z gazem, którą się produkowała w takich budeczkach i była ze wspólnych szklaneczek się piło. Takich szklanych, żadne plastikowe, jak w szpitalu. Nie, porządnie, jak ludzie. Szklane. No i tam jak ktoś, na łańcuchu chyba one były, czy coś, czy nie wiem, tam pies pilnował, żeby ktoś nie ukradł tej szklaneczki. Nie pamiętam, czy, co to było ze szklaneczką. Wiem, że były te szklaneczki. No i można było zamówić droższą trochę sokiem. I mówię, jedną sokiem. I wtedy facet bierze szklaneczkę taką mokrą i nalewa tego wody z gazem i dolewa soku. I tak super, aż mi się pić zachciało. Normalnie tak mi od samego wspomnienia. No a najlepsze, co się z nią potem dzieje, to on ją zabiera i wstawia w takie inne miejsce tego automatu i tak ją sika strumyczek i ją wpłuka od środka. Także nie myje, tylko puka. Dokładnie, puka. No i jest taka wypukana i potem osoba 157 następny nie pije z tej szklanki. Więc przez cały dzień gromadzi się cała kolekcja zarazków. Dlatego ja jestem taki zdrowy do tej pory, bo jak piłem tą gruźliczankę, to się pozarażałem wszystkim, co się tylko da z całej Polski prawdopodobnie. Także żaden zarazek nie jest mi obcy i mam wszystkie przeciwciała, bo piłem gruźliczankę po wszystkich. Czy ZOMO, nie ZOMO, komunista czy ksiądz, wszyscy pili z jednej szklaneczki, którą ledwo wypukaną się następna osoba dostawała. Nazywało się to saturator, bardzo dobrze, Kraszak, mówisz, masz tutaj punkta i wow. Okrzyk nawet, to dla ciebie. Więc wszystko wraca z powrotem i będą też i gruźliczanki, ale powolutku, po kolei. Najpierw reforma edukacji jest, którą właśnie prezydent podpisał. Brawo! Brawo! Prezydent, którego nie ma właściwie, prezydent, który jest... Nie wiem, po co jest ten prezydent. Ten prezydent, który teraz jest w Polsce, jest absolutnie zbędny i zajmuje miejsce robotowi, który powinien być na jego miejscu. Powinien być robot z napisanym programem, któremu się tylko wysyła tam instrukcję, co ma podpisać i on wszystko podpisze. No bo ten prezydent nie ma żadnej własnej woli, ani jeszcze chyba się nie zdarzyło, żeby jakąkolwiek samodzielną decyzję podjął. Widziałem go kiedyś na żywo w Warszawie, jak przechodziłem i nie zrobił wrażenia, nie. Był tam, przechodził sobie, jakoś też tak specjalnie duże tłumy to też nie były. No bo kogo to obchodzi taki prezydent? To jest chyba pierwszy prezydent w historii świata, którego nie ma sensu chronić w ogóle, bo nikt nie będzie chciał go zabić. Bo czemu go ma zabić, jak ten gość w ogóle niczego nie zmienia? Jego nie ma. To jest tak, jakby ktoś próbował zabić klawiaturę od komputera. No cóż ci szkodzi klawiatura, no. Więc ten prezydent podpisał, bo mu kazali, no to wziął i podpisał reformę edukacji i teraz. Najlepsze jest, że reforma edukacji właśnie się zaczęła, cała procedura w 2017 roku. Jak to jest w zwyczaju tego rządu, robi się wszystkie zmiany, w których no, są dwa ważne elementy każdej zmiany. Po pierwsze, nikogo się nie pyta o zdanie. A po drugie, robi się wszystko 15 razy szybciej niż powinno być zrobione. Na przykład jak administracja brytyjska jakieś zmiany wprowadzała w zasady funkcjonowania spółek, do mnie jako dyrektora wysłali o tym list. No i wysłali go chyba 5 lat wcześniej. Znaczy wtedy nie wysłali, nie doszedł, bo jeszcze nie miałem firmy, ale dostałem drugi list, że uwaga, te zmiany, co my mówiliśmy 5 lat wcześniej, to już za 2 lata będą. Ale będą tak, najpierw będą ci bogatsi musieli wprowadzić, potem ci średni, a potem ty na końcu. Także już niewiele czasu zostało, jeszcze tylko 5 lat. I będziesz musiał wprowadzić te zmiany. A to były też jakieś drobne zupełnie zmiany. I tak robili, no nie? I zanim w ogóle wprowadzili 5 lat wcześniej jeszcze te zmiany, to ten rząd, który tam był wtedy aktualnie, dogadał się ze wszystkimi innymi. Z przedsiębiorcami, z opozycją, z obywatelami, w ogóle wszystkich pytał, kogo się da, żeby potem nikt nie był zaskoczony, że to zmiany. No i wszyscy się dogadali, spoko, może być, dobra, spoko, bo to są zmiany, które będą na najbliższe jakieś mniej więcej 500 lat wprowadzone. Więc trzeba sobie spokojnie, przez 10 lat prowadzimy zmiany i tego. To się nie ma co spieszyć. No, ale tutaj nie, teraz to kurde, prezydent Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, pan Ziobro i Macierewicz mają wiatraczek w dupie. Oni po prostu nie usiedzą. Nie, oni muszą teraz zdążyć prowadzić wszystkie zmiany na najbliższe 7000 lat, których w ich rozumieniu one już zostaną. Jak teraz za ich kadencji się wszystko na chama przepchnie, to już musi zostać na zawsze. I dlaczego trzeba robić bardzo szybko? Dobra, nie ma tu ja to nie rozumiem sensu żadnego. To jest wszystko jakieś sprzeczne ze sobą koncepcje. No. No ale spieszą się i tak się pospieszyli, że już jest reforma. Tada! I reforma polega na tym, że odwraca się wszystkie reformy od czasów mojej podstawówki. Czyli cofnijmy się 25 lat wstecz i to jest cała reforma. Reforma przewiduje likwidację wszystkich reform. O. No i było się męczyć z tymi gimnazjami, z całą resztą, po cholerę było cokolwiek w ogóle zmieniać, jak wszystko wraca do punktu zero. PRL był najlepszy po prostu, PRL był najlepszy i nie ma sensu poprawiać ideału, no. Była gruźliczanka, co to komu przeszkadzało? Były szkoły podstawówki 8 lat? No to wracamy, będą 8 lat. Przecież to jest oczywiste, to w tamtym systemie edukacyjnym powstali najmądrzejsi ludzie, jacy w ogóle w Polsce się urodzili. Karol Wojtyła, Mikołaj Kopiernik, Janko Muzykant. To oni wszyscy przez 8 lat chodzili do podstawówki, a potem 4 do liceum. No, i najważniejsi ludzie oczywiście, Lech Kaczyński, przenajświętszy, prawda, patron wszystkich Polaków od początku istnienia świata, aż do następnego też świata, jeszcze w zaświatach też będzie, bo jest wiadomo, to on przecież też skończył 8 klas podstawówki i bez tego by nie był tym, kim by był, najlepszym prezydentem kiedykolwiek Polski oraz królem. Znaczy, wśród królów i prezydentów, to on był największym, bo miał największe dokonania. O których będzie w ogóle w innym programie, bo jest ich tak wiele, że zrobimy cały rok o tym programów. No. I obecny super wielki naczelnik państwa też, Jarosław, Polskę zbaw, to on też przecież skończył ten system, a wiadomo, że to jest człowiek, który rządzi krajem, więc musi być najmądrzejszy z definicji, skoro wszyscy na niego głosowali, którzy głosowali. I Ziobro też skończył. I Macierewicz skończył. I oni wszyscy właściwie, którzy decydują się na to, żeby się cofnąć w czasie o 25 lat, 30 czy tam ile, to oni wszyscy są efektami istnienia tamtego systemu, więc jak mówię, to są ludzie ideały, jak wiemy, to są ludzie, których nie ma w nich co poprawiać. I dlatego powinniśmy wszyscy do ich standardu dojść. Dlatego wszystko wróci. Do takich realiów, które stworzyły tych tytanów, elity największe nasze. No. I to jest taka koncepcja reformy edukacji. No. I mamy tutaj plan. Kalendarium zmian systemu edukacji nawet znalazłem. Kalendarium jest o tyle dziwne, że jak się skończy się kadencja tego rządu, to przyjdzie rząd następny. Bo może będzie ten sam. No, no może, ale to się rzadko raczej zdarza w Polsce, więc jest szansa bardzo duża, że się skończą rządy tego i będzie następny rząd, który pewnie cofnie znowu powrót do czasów sprzed wszystkich reform i zrobi następne jakieś reformy i przerwie cały proces, który, mimo że był wprowadzony w tempie jakimś super szybkim, bez żadnych konsultacji z kimkolwiek, z takich na serio, bez pozastanawiania się, bez pogadania, bez symulacji, bez przewidywań, po prostu szybko, ciach, jedziemy. To on ma cały plan działania aż do 2024 roku. Cała ta procedura jest, a jest 2017. Czyli na najbliższe 7 lat, dobrze mówię, mniej więcej, jest cały plan na najbliższe 7 lat, a rządy tego rządu będą jeszcze 3. Także coś będzie problem, jak coś teraz zaczyna być w szkole, bo będzie znowu taki burdel, że się nikt nie połapie potem. No ale tak. Także już w 2017 roku, 1 września tego roku, już nie będzie pierwszych klas gimnazjum, tylko już będzie ta podstawówka. No, jeszcze będzie tak co roku wydłużać podstawówka i skracać gimnazjum, aż gimnazjum zniknie jak księżyc. A wydłuży się podstawówka jak penis po Viagrze. No i będziemy znowu w nowej, lepszej rzeczywistości. Co to zmieni? Nie wiem, co to zmieni. Nikt nie wie, co to zmieni, ale z tego, co widziałem ostatnio, przy ostatniej takiej zmianie, kiedy były 8-letnie podstawówki i zmieniono je na 6-letnie podstawówki, to oprócz tego, że był burdel przez jakiś czas i ludzie próbowali się przyzwyczaić, to nie zmieniło się nic. Nie, ludzie byli młodzi jak byli, tacy są. I nie, naprawdę nic to nie zmienia. No nic specjalnego, naprawdę. Jakieś tam szczegóły kosmetyczne. Coś tam zmienia, ale to są nieistotne w ogóle rzeczy. No ludzie, jeżeli coś już w jakąkolwiek stronę poszedł system edukacji, to tylko w taką, że ludzie są coraz głupsi. I nic więcej. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, ile lat ma jaka podstawówka. Nic. Kompletnie. Więc dalej ludzie będą głupi i to z zupełnie innych powodów niż ilość lat w szkole. Lukszmar pyta na czacie, bo w PRL-u była 8-letnia podstawówka, prawda? No prawda, chodziłem. Super było. Fajnie było. I była gruźliczanka też. Także czekam na tą gruźliczankę. Jak obiecałem, że wprowadzą gruźliczankę państwową w ogóle za darmo, tak, na ulicach, to ja na nich głosuję. O, tak, a co mi zależy? I tak już gorzej nie ma szansy być. Słuchacie Radia Enklawa.
No, wie pan, no, tak ludzie mówią o nich, no. Ja nie wiem, a jak mam mówić, no. Przecież są pedały.
Nawigator mówi, zniknął kawałek o gimnazjalistach. A są jakieś? No to się zamieni gimnazjalista na blondynka albo coś innego i są to same kawały, za różnicę. Lukszmar, nie opowiadaj, że gorzej może być zawsze, bo nie może. Znaczy, nie, gorzej to gorzej może. Dobra, gorzej może, lepiej nie może. Przepraszam, pomyliłem się. No dobra, ale przejdźmy do tematu audycji sensowniejszego, czyli zmiany. Co to mi się ta reklama włącza? Zmiany będą, już są. Od 1 stycznia 2017 różne takie większe zmiany się pojawiły. Ale najbardziej widoczną chyba dla tych, co chodzą do roboty, jest to, że podwyżki obowiązkowe ich dotyczą. 13 zł brutto za godzinę. Taki prezent dał rząd wszystkim. Żeby nam było lepiej, żebyśmy wszyscy więcej zarabiali, to będziemy zarabiać minimum 13 zł na godzinę. Nawet jak firma nie ma, no to nie ma takiej oczej, że nie ma. Jak nie ma, to są cwaniaki w ogóle i to są hochsztaplerzy, jadusze biznesu i w ogóle. I powinni się zamknąć firmę i zrobić nową. I taką, w której będzie można zarabiać godziwie. No, więc są tutaj przypominający artykuł z jednej gazety sprzed 1 stycznia 2017 roku. I zapowiada, co będzie. No więc będzie fajnie, 2 miliony osób będą zarabiać nie mniej niż 13 zł brutto na godzinę i będą ich dotyczyć zmiany nowe. Czyli takie, że będą musieli, jeżeli do tej pory byli na umowie zlecenia, pisać sobie dzienniczek, prowadzić. O. I w tym dzienniczku będą pisać, co robiłem od 4 do 5 codziennie. Ewidencja czasu pracy będzie musiała być prowadzona. Każdy będzie musiał prowadzić ewidencję. Po co jest ta ewidencja czasu pracy? No, ona jest dla inspektorów pracy. Tak piszą tutaj, że ewidencja czasu pracy ma pozwolić inspektorom pracy na lepszą weryfikację przestrzegania przepisów przez szefów zatrudniających ludzi na śmieciówkach. Śmieciówki to, ja powiem, w języku gazetowym to są te normalne umowy, a nie te śmieciowe, czyli te normalne, czyli te, w których ludziom się płaci, to, co się im powiedziało, że się będzie płacić, a nie wydaje połowę tego na ZUS-y i inne tam śmieci. Czyli inaczej mówiąc, śmieciówki to według gazety, rozumiem, to są umowy o dzieło i te zlecenia. No. 59 nowych etatów dla inspektorów utworzono. Na co przeznaczono 2,5 miliona złotych? Przepraszam, ile? To ile ci inspektorzy zarabiają? Czekajcie. Coś mi się to nie podoba. Ja sobie to policzę. 59 nowych etatów i 2,5 miliona. No to dobra. 2,5 miliona złotych. Podzielmy to na... Najpierw, czekaj, 2,5. To jest 2500. 2,5 miliona podzielimy na 59 etatów. Wychodzi 42 372 zł, a podzielmy to przez na ilość miesięcy. 3500 zarabia inspektor miesięcznie, na to wychodzi. No proszę bardzo, sporo nawet zarabia inspektor pracy. To nie będzie musiał łapówek brać, tyle dobrze. No, ale coś tak mało tych etatów. 59 tylko? Na całą Polskę? Oni mają 2 miliony ludzi sprawdzić. W jaki sposób 59 nowych inspektorów ma skontrolować 2 miliony ludzi? Nie, jakoś to będzie, że będziemy przejmować. No. Według ekspertów, eksperci są najlepsi zawsze w takich sytuacjach. Wymyślałem zawsze takie rzeczy, które mi nie przyjdą do głowy, no ale to jest ekspert. Na przykład, według ekspertów na nowych regulacjach mogą zyskać choćby pracownicy ochrony, firm sprzątających czy cateringowych, bo wzrasta szansa, że w końcu wiadomo będzie, ile czasu przepracowują naprawdę. Czy są wykorzystywani przez pracodawcę, czy nie? Takie uzasadnienie. No, ja nie jestem ekspertem i dlatego ja bym powiedział odwrotnie, że na nowych regulacjach stracą pracownicy ochrony firm sprzątających i cateringowych. Dlaczego? No bo jak teraz im się płaci 6 zł za godzinę, to nie ma mowy, żeby kogoś było stać na podwyżkę z 6 do 13 zł nagle. Więc połowę z nich wyrzucą. Tak ja bym powiedział, ale ja nie jestem ekspertem. Według ekspertów to oni zyskają, bo uzasadnienie jest takie, że jest szansa, że będzie wiadomo, ile czasu pracują naprawdę. I przepraszam, a jaka to korzyść dla nich jest? Bo ja nie rozumiem. Że ktoś wie, ile on czasu przepracowuje naprawdę. Czyli rozumiem tak, że jak ja będę siedział na dupie przez cały dzień, gapił się w telewizor i to się nazywa, że jestem cieciem na parkingu na przykład i pilnuję, bo pilnuję jakichś opustoszałych magazynów na Zadupiu, ale muszę być, bo prawo każe, żebym był ochroniarz. No i tam siedzę i oglądam tę telewizję. No to teraz było źle, bo nie wiadomo było, co ja robiłem, ale jak ja spędzę 10 minut w czasie tych 8 godzin gapienia się w telewizor na napisaniu na kartce, że od 8 do 15 siedziałem na dupie i oglądałem telewizję, no to teraz będzie wiadomo, ile czasu przepracowałem naprawdę, bo mam ewidencję, którą sam sobie robię. No bo kto mi ma niby robić tą ewidencję, przepraszam, co tam kierownik ma teraz chodzić, siedzieć nade mną, albo ma zatrudnić faceta, który będzie siedział nade mną i patrzył, czy ja naprawdę patrzę w telewizor, czy nie poszedłem sobie do piwiarni na przykład? Czy gdzieś? No tak, no to coś wątpię. To będzie musiał podnieść mi pensję z 6 zł za siedzenie i patrzenie się w telewizor na 13 i zatrudnić jeszcze drugiego faceta za 13 kolejne złotych za godzinę, żeby patrzył, czy ja to robię i prowadził rzetelną ewidencję. I to jest korzyść. Nie no, to jest korzyść, oczywiście dla mnie jako pracownika to jest korzyść, bo nagle pracodawca wydawałby 4 razy więcej na mnie. No dziękuję, a ja bym robił dalej to samo. To by było bardzo korzystne, ale ja nie jestem ekspertem, ale mi się wydaje, że to tak się nie zdarzy jednak. Ja myślę, że ten pracodawca, jak se policzy, że będzie musiał wydawać 4 razy więcej, albo w najlepszym wypadku 2, to mnie zwolni jako nieroba, który siedzi i gapi się w telewizor. No, już niezależnie od przepisów, albo zacznie szukać jakichś oszczędności. Tak mi się wydaje, że będzie. Ale no ja mówię, ja nie jestem ekspertem, więc... Stracić mogą, według tego eksperta, nie podaj nazwiska. No, ja się nie dziwię, ekspert na pewno zastrzega anonimowość, żeby nie śmiali się z tego, co pisał. Według eksperta na tym czymś stracić mogą na przykład z kolei informatycy. I tutaj na pewno powstaje ci w głowie pytanie, why? Why? To ja jestem informatykiem. To mi by to do głowy nie przyszło. Jak ja mógłbym stracić na tym, że będzie trzeba ewidencję prowadzić? Uzasadnienie. Bo jasne stanie się, że w wielu przypadkach pracę, którą mieli wykonać miesiąc, wykonywali w kilka dni. Przez to mogą spaść wynagrodzenia w branży. Czyli... No bo, nie, dobra, ja wam powiem, zdradzę wam tajemnicę. Jak to się działo w mojej firmie, jak ja byłem informatykiem. Ja pracowałem na umowę o dzieło. Ja robiłem to dzieło. Znaczy, tak naprawdę, to ja przychodziłem do pracy i robiłem to, co tam jest, jakiś tam projekt. To, może i to było dzieło, może to była praca, może to było zlecenie. Ja nie wiem, ja to mam w dupie, naprawdę. Klasyfikujcie sobie, jak chcecie. Ja chcę dostać swoje pieniądze. No, więc miałem robić, nawet nie wiem, czy to było trochę samodzielne, bo muszę wymyślać, jak ten program zrobić, a trochę niesamodzielne, bo mi mówią, jaki mam program zrobić. No i ustalcie sobie tam. Wszystko jedno. W każdym razie, formą zatrudnienia to była umowa o dzieło. Ja musiałem co miesiąc wymyślać, co ja robiłem przez ten czas. Maksymalnie skomplikowanym językiem, tak żeby nikt nie zrozumiał. To było banalne. To było banalnie proste. Każdy programista, jeżeli robi coś bardziej już tam grzebiącego w kodzie, zna takie słowa i takie wyrażenia, że nikt tego nie zrozumie. Bez 2 lat studiowania może, że coś. No, no może z rok, no, jakby chciał przyspieszyć. No więc ja wymyślałem jakieś niestworzone rzeczy, że to właśnie robiłem. Więc to ja tą taką ewidencję to już prowadziłem dawno temu, zanim komukolwiek przyszło do głowy, żeby jakieś takie debilizmy pisać. Więc to, co bym teraz zrobił, co by się zmieniło, to że najwyżej bym pisał więcej, częściej, soczyściej, tak żeby dalej nikt nie zrozumiał. I nikt, ja ci gwarantuję tutaj ci słuchaczu, który nie jesteś programistą, że nikt nie jest w stanie skontrolować. Nikt, kto sam nie jest programistą i to takim, przynajmniej na tym samym poziomie doświadczenia, co delikwent, nie jest w stanie zorientować się, ile dni potrzebuje ktoś na napisanie czego. Więc jak ja mam ochotę, jak mam do roboty rzecz, którą wiem, że zajmie mi 4 godziny, to ja mogę ją robić w tydzień, jak mam ochotę. No i nikt mi tego nie sprawdzi. Oczywiście tego nie robię, bo po co mam tracić czas? No chyba, że zatrudnia mnie na etat. No to przepraszam, a to wtedy to wszyscy tak robią, bo mi nie płacą, żebym ja zrobił robotę, tylko mi płacą od godziny. No to ja se wtedy piszę w samym tygodniu, nie? Poniedziałek, przygotowanie miejsca pracy, prawda? Tutaj przygotowanie kodu, czynności wstępno-sprawdzające, nie? I takie tam różne, no. Przygotowanie software'u, zainstalowanie, konfiguracja software'u. Konfiguracja programów przygotowujących, software, który konfiguruje konfigurację przygotowującą, konfiguracyjny program i tak dalej. No. We wtorek to ja się tam zabieram, żeby ocenić, ile tam będę potrzebował robić i co trzeba zrobić. We wtorek mniej więcej się orientuję, że cała robota będzie 4 godziny trwała. No więc zrobię ją w środę. W środę ją zrobię. Tak do południa, żeby potem mieć spokój i se posiedzieć w internecie troszeczkę po południu. Natomiast w czwartek trzeba będzie sprawdzić, czy to wszystko działa. Porządnie ma być zrobione w końcu, za coś mi jednak płacą. No i ja to sprawdzam i testuję w czwartek cały dzień. No i tu wiem, że wyjdzie błąd jeszcze. Może nie wyjdzie różnie. Jak nie wyjdzie, to siedzę se dalej, robię swoje. A jak wyjdzie, to poprawiam. Oczywiście, za coś mi płacą przecież. Tak, i też bym napisał w ewidencji testowanie, prawda, testy podkonfiguracyjne, wdrożeniowe jakieś, bla, bla, bla. No i w piątek w ogóle nic nie robię, bez piątek i to już tylko się czeka na sobotę, albo to może być konsultacje, prawda, albo inne tam pisanie dokumentacji jest przecież potrzebne, o, zawsze, no. Zawsze jest co napisać i cała robota tak naprawdę, gdyby mi nie płacili od godziny, to ja bym tą robotę zrobił w 4 godziny. I następne 4 godziny w dniu przeznaczyłbym na szukanie nowej roboty albo co tam trzeba jeszcze, załatwianie następnych 4 godzin. No ale mi nie płacą, mi płacą od godziny, no to jak tak chcieli. No. Więc, panie ekspert, jesteś pan idiotą i nie masz pan bladego pojęcia o tym, jak wygląda praca informatyka, więc się pan nie wypowiada, serio, bo szkoda, naprawdę, żal słuchać. Cóż, skończ was wstydu oszczędź. Stracić mogą informatycy, bo jasne stanie się, że w wielu przypadkach pracę, którą mieli wykonywać w miesiąc, wykonywali w kilka dni. No, bo pan to sprawdzisz, nie? W ile ja dni co wykonywałem. No, ja chcę to zobaczyć. To pokaż mi, panie ekspert. Ile pan myślisz, ja robiłem jaki kod? No, nie, po prostu... eksperci w Polsce, ja pierdzielę. I piszą to w gazetach, potem następni ludzie to czytają i chodzą i powtarzają takie bzdury normalnie. No, więc można dzwonić i popowiadać sobie, bo pośmiać się z pana eksperta. Numer 222-195-159 albo enklawa.net przez Skype. Aha, bo ja tutaj miałem przygotowany dźwięk dla eksperta. Tutaj. To był ekspert. Wypowiedział się ekspert na temat podnoszenia pas. Dobra, ale 13 zł już jest wprowadzone jako płaca minimalna i ewidencjonowanie też. I oto mamy już artykuł. Adriana Rozwadowska go napisała wczoraj i poszło na Wyborcza Biz. I Adriana Rozwadowska już wie, jakie są efekty wprowadzenia ustawy, która dotyczy całego kraju, dotyczy 2 milionów ludzi i była wprowadzona właśnie od wczoraj działa, bo był długi weekend. Więc po 2 dniach funkcjonowania, nie, przepraszam, na wczoraj napisała, nie, po 1 dniu funkcjonowania nowych przepisów Adriana Rozwadowska z Wyborczej wie już, jakie są efekty. I pisze w tytule, 13 zł nie wstrząsnęło rynkiem. Płacą po nowemu. I ona to już wie od razu po dobie, no, funkcjonowania, po 8 godzinach pracy. Wie, czy wstrząsnęło, czy nie wstrząsnęło, ona już zdążyła wszystkich przepytać, sprawdzić dane makroekonomiczne z już całego kwartału do przodu i ona wie, czy wstrząśnie, czy nie wstrząśnie. Tacy są ludzie teraz. Kurde, tak przyspieszyło, ale przyspieszyło. To już nie tylko ustawy są publikowane w zastraszającym tempie, kilka razy szybszym niż normalnie, ale już nawet dziennikarze oceniają teraz po 1 dniu funkcjonowania ustawy, czy ona ma wpływ, czy nie ma wpływ na rynek. To już wiedzą. Ekstra. Super. Genialnie. Także tu już też się wypowiadałem eksperci w tej Wyborczej. Mówią, że minimalna stawka godzinowa jest mniej problematyczna niż zakładali pracodawcy. Płacą więcej, tylko nieliczni usiłują obchodzić prawo. Skąd oni to wiedzą? 8 stycznia, jak gdyby ustawa obowiązuje od 1 i był długi weekend. Skąd oni to wiedzą? Ja się pytam, serio. Jak? Jak? Nie wiem. Nie, to jest dla mnie... Zapiera mi dech. Jacy to są zdolni dziennikarze. Wyborczej, no... Także nawet nie wiem, co babcom powiedzieć na ten temat. Chciałem to jakoś skomentować, ale to jest tak zdumiewające, że już wiadomo, jakie są efekty. Kurde, w pale się nie mieści, panie kochany. O, dobra, nieważne, napijmy się. No dobra, ja nie wiem, czy to jest sens komentować. Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, myślałem, to jest żart, ale to nie jest prima aprilis. Polska Izba Gospodarczej Czystości jest i... A nie, bo to, przepraszam, już myślałem o czystości biznesu. A nie, to jest organizacja zrzeszająca największe firmy sprzątające. I ekspert następny, Konfederacji Lewiatan teraz. On powiedział, że to eliminuje największe patologie, że jest ta ewidencja i że 13 zł za godzinę. Także bardzo pochwalił sprawę tutaj i mówią w artykule, że tylko cwaniacy, jacyś tam bardzo badziewni przedsiębiorcy, tylko oni kombinują i nie podnoszą płac do 13. A ci tacy dobrzy pracodawcy, czyli rozumiem ci z Konfederacji Lewiatan, którzy zatrudniają tam 5000 ludzi, to podnoszą. No, no naprawdę. Bo jak z mojej wiedzy wynika, że 70% firm w Polsce, za no 70% wartości, bogactwa w Polsce produkują małe i średnie firmy, a nie te zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, jak sama nazwa mówi, lewiatanowate, takie duże, tylko te małe. Eksperci, których zapytano, po prostu mówią mnie o tym, o co je zapytano, bo chyba pytanie powinno już mieć. Czy nowe przepisy, które każą ludziom prowadzić jakieś ewidencje pracy, które są przecież na 100% ściemą, Przecież nikt tego nie będzie porządnie prowadził. Nikt nie ma czasu siedzieć w robocie i pisać dokładnie, co robił co godzinę, no. I 13 zł za godzinę, tak? Że, te przepisy... te przepisy, czy one coś zmieniają, to trzeba sprawdzić u tych małych przedsiębiorców. Bo to oni dostaną w dupę najwięcej, bo dużą stać, małej nie. Rozumiem, że po to są te przepisy, chyba żeby wykosić całą małą konkurencję i średnią też przy okazji trochę, żeby zostały same wielkie firmy, których będzie stać tylko na ewidencjonowanie każdego jednego pracownika, no. I podnoszenie wszystkim płac do 13 zł za godzinę. Kurde. No, no fajnie, no dobra, no jak o to chodziło. To udało się, no to dobrze, gratuluję wszystkim. Ale jakoś mi się nie wydaje, no. Dalej nie jestem ekspertem, ale ufam matematyce. Ja mam duże zaufanie do matematyki, że 2 plus 2 zawsze jest 4, choćby nie wiem, co jaki ekspert powiedział. I wiem, że jeżeli są firmy małe, które mają niewiele kapitału i działają, operują przy minimalnych zyskach naprawdę, to nie będzie ich stać na podnoszenie płacy do 13 zł na godzinę, jeżeli do tej pory ktoś sprzątał za 8, a teraz ma sprzątać nagle za 13. To się nie da zrobić. Po prostu gościa na to nie stać. Jeżeli nie podniosą cen, to wylecą z rynku, albo będą musieli kombinować, płacić pod stołem i tak dalej. No, no i pewnie tak będzie. Ludzie w komentarzach meldują tak. W ubiegłym roku sprzątanie było codziennie. Od nowego roku co drugi dzień. Może i godzinowo płacą dwa razy więcej, ale godzin jest dwa razy mniej. Proszę bardzo, ktoś dwie godziny temu napisał komentarz, z którego wynika, że jednak matematyka działa. Co, żem się zdziwił teraz, no. Ja. No i mówiłem, że nie ma cieciów, poznikali nagle. No to tak dziwne. Ochrona z obiektów zniknęła, ktoś pisze. Część z nich została już okradziona. Gratulacje, w końcu policja będzie miała co robić. Nie, policja w tym kraju wypełnia nas też formularze, także się nie licz na to, bo nie mają czasu, nawet jakby chcieli. A nie chcą. No, rzadko kiedy, ale niektórzy chcą. No. Znam osobę, komentarz pisze, która pracuje za niecałe 6 zł za godzinę jako sprzedawca w sklepie. Ustawa nie wstrząśnie jej sytuacją, bo zatrudnienie i tak jest w 100% na czarno. Rzecz dzieje się w jednym z bogatszych miast w Polsce, ktoś powiedział. No proszę. Także jak widać, chyba jednak dużych zmian nie będzie, coś mi się wydaje. Znaczy, przepraszam, co ja bredzę w ogóle, nie? Zasugerowałem się... znowu krytyka ekspertami z Lewiatana, no. Nie, więc większe zmiany oczywiście będą, tylko przyjdą w swoim czasie, przyjdą tak, tak sobie z ukradkiem, się będą skradać te zmiany i nagle za 3 miesiące się dowiemy, że wzrosło bezrobocie. Zresztą przewidują, że wzrośnie bezrobocie trochę, tutaj ci eksperci, ale mówią, że to dobrze, bo jest to, bo spoko, bo ci ludzie znajdą pracę gdzie indziej, no. Fajnie, wiem, znajdą, tylko że jak teraz oni nic nie umieją, co by uzasadniało zatrudnianie ich za 13 zł na miesiąc, za godzinę, to w jaki sposób magiczny oni, jak zmienią teraz pracę z bycia cieciem, który po prostu płacą za to, że jest i gapi się w telewizor, i za to, że w ogóle istnieje i siedzi na dupie. Ten cieć nic więcej nie umie, bo jakby umiał, to by się zatrudnił tam, gdzie coś mu płacą dużo więcej, bo to są żałosne pieniądze. No więc nic nie umie i teraz jak go wywalą i pójdzie na to bezrobocie, to ekspert mówi, znajdzie pracę gdzie indziej, w jakiejś porządnej firmie, co mu daje 13 zł na godzinę. Ale nikt mu nie da tyle, bo goś nie umie wypracować tyle. Żeby ci dali 13 zł za godzinę, to tak naprawdę twoja praca musi być warta ze dwa razy więcej. Żeby to w ogóle był ekonomiczny sens jakiś. Jeżeli nie jest, to znaczy, że ktoś dopłaca, albo ktoś jest stratny, albo jest jakiś szwindel gdzieś, bo matematyka się zawsze będzie zgadzać. No zawsze 2 plus 2 będzie 4 i koniec. Więc jakieś uzasadnienie musi tego być, ale na pewno nie będzie ekonomiczne. A każde, jeżeli rynek nie będzie oparty na ekonomii, to będzie dokładnie to samo, co było w PRL-u. Dziwne rzeczy się będą działy, które się skończą zawsze octem w sklepach, pustymi półkami, gruźliczanką albo kartkami na mięso, bo nie da się inaczej, no. To jest tylko kwestia czasu, kiedy. Więc sobie no to nie trzeba być naprawdę ekspertem, żeby to przewidzieć, no. No ale widzicie, no w jakichś dużych gazetach czyta to milion ludzi, czyta takie pierdoły jakichś ekspertów, którzy nie mają na tyle wyobraźni, żeby sobie wyobrazić sytuację małych firm, których w Polsce jest większość. Większość firm w Polsce to są malutkie firemki zatrudniające jedną osobę albo kilka. I ci ludzie mają naprawdę przesrane. Ale nie, w gazetach, które piszą do setek tysięcy ludzi, to czyta. Oni pytają właścicieli wielkich międzynarodowych firm, czy oni mają problem z ewidencjonowaniem i podnoszeniem płac ludziom o parę złotych. I oni mówią, nie mamy problemu, więc jaki to problem? To trzeba być naprawdę jakimś głupim, nie? Żeby nie umieć zapłacić 13 zł za godzinę. I co to za problem prowadzić biurokrację? No, przecież już my zatrudniamy już 75 osób tylko po to, żeby wypełniać papiery. Co za różnica, że zatrudnimy jeszcze dwie? Żadna, nie? No tak, ale to nie o tych firmach mówimy. Także w każdym razie wszyscy się cieszą, jak na razie widzę. Albo może już gazety zaczęły robić to samo, co telewizja polska i po prostu tylko publikować propagandę rządową, bo ja już nie wiem, jak to uzasadnić. No, w każdym razie wstrząsu nie było, się okazuje, według Wyborczej. Żadnego nie było. Nie ma sprawy. Już wiadomo to po dwóch dniach, po tygodniu, po jednym dniu. Ja, wszystko jasne, jest spoko. My se ewidencjonujemy elegancko. Albo może uzasadnienie jest takie, że po prostu wszyscy zaakceptowali, że będziemy teraz żyć tak, jak się żyło za PRL-u. W podwójnej rzeczywistości, w podziemiu wszyscy. Wszyscy robimy na czarno i głośno mówimy, że jest dobrze, nie ma problemu, wszystkie prowadzimy dzienniki, wszystkim płacimy 13 zł za godzinę, jak trzeba, proszę sprawdzić, panie inspektorze, niech pan przyjdzie, to panu zrobimy taki ładny teatr. Nie, wyciągniemy takie świeżutko, jeszcze pachnące czcionką, prawda, tutaj dzienniki. Od razu mamy całą szufladę, od razu już są wydrukowane, tylko nazwisko wpisać, co kto robił. No i ten. No i co? No i tyle z tego będzie. Taka cała różnica jest, że wszyscy zaczniemy robić na czarno. I bardzo dobrze wreszcie, święty spokój. Ja jestem za tym, żeby w ogóle wszyscy robili na czarno. To jest złota strefa pełnej wolności. To jest tak naprawdę wolność. Mam nadzieję, że jak rząd tak docisnął teraz przedsiębiorców małych, tych zwłaszcza w branżach, które są na styk, to co? No jak tak docisnął, to oni przejdą sobie teraz na zarządzanie wolnościowe w firmie i zarządzanie wolnościowe jest czymś, co nam się wszystkim opłaca. Pracownikom się opłaca, bo dostają pieniądze. Pracodawcy się opłaca, bo nie musi wydawać na bzdury, na urzędników, na tych wszystkich, co obsługują te durnoty rządowe. No, a konsumentom się opłaca, bo mają tanio. Mają to samo, tylko taniej. Albo lepsze. Drożej albo lepsze, no ale jedno z dwojga. Wszystkim się, jak mówię, opłaca i tyle. Ale dalej, to jest oczywiście, że jest nieprzyjemne. Nieprzyjemne jest, bo człowiek ma ochotę, naprawdę, człowiek uczciwie ma ochotę nie oszukiwać, nie być pod ziemią, robić coś, co wie, że robi uczciwie, robić to jawnie, robić to legalnie. Bo dlaczego nie? Przecież on jest uczciwy. Człowiek, który wie, że jest uczciwy, chce, żeby to było też widziane, że jest uczciwy. Chce, żeby wszyscy zaakceptowali, że jest uczciwy, chce robić wszystko jawnie, a nie skrycie. Przecież jest uczciwy, więc to jest, daje straszny dyskomfort psychiczny. Jest to irytujące i denerwujące. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz, panie. Możesz wyjechać. I tyle. No. Co właśnie spodziewałem się, że jeszcze chwilę takich zmian i będzie naprawdę jedyną opcją, jaka zostanie ludziom, którzy chcą być uczciwi, twórczy i chcą pracować siłą własnych rąk i umysłów. Czyli bez żebrania urzędników, bez dotacji europejskich, bez kradzieży, tylko robić po prostu uczciwie, legalnie, liczyć, dbać o klientów i to tak, jak się tam robi normalnie w firmach. To tacy ludzie nie będą za chwilę już mogli funkcjonować w Polsce. No. I będą musieli chyba wyjechać, no. Teraz czas się uczyć języków. Co ja do czego niniejszym właśnie wszystkich namawiam, a ja sobie ćwiczę angielski i będę robić po angielsku, wie coraz więcej rzeczy. To jest, no bo, nie, serio, naprawdę, to już ten czas, że trzeba. się przestawić. Także wygaszamy Polskę powolutku. Rzeczy po polsku będzie coraz mniej, ciut mniej, ciut mniej. No bo nie ma, sorry, no nie ma dla kogo trochę, nie? Dobra, jest dla kogo, wiem, że ludzie słuchacie, słuchacie, ale może prościej będzie nauczyć się po prostu po angielsku, zróbmy wszystko po angielsku, tak międzynarodowo, co? Bo i tak Polska jest skazana na to, że będziemy się cofać do PRL-u i że nie będzie tutaj przyszłości. No nie ma tu przyszłości, tu, czyli w Polsce. Nie ma, nie za rządami takich ludzi, jakich mamy tutaj od 20 paru lat. Nie da się po prostu, no. Żeby pozwolić tylko po prostu, jedyne co myśmy byśmy chcieli, to żeby nam pozwolić na wolność. I tyle, pozwolić robić to, co my chcemy robić. My, ludzie przedsiębiorczy, my ludzie pracowici, albo przynajmniej chciwi ludzie, no, nawet tacy, którzy chcą po prostu zarabiać sobie, żeby mieć pieniądze i wydawać na swoje jakieś przyjemności. Nawet takim ludziom nie można, no. Nie można być takim ludziem już w Polsce, bo się tu cały czas utrudnianie. I to najgorsze jest, najbardziej już chyba denerwujące, że to wszystko jest tak naprawdę dla naszego dobra. A jeszcze bardziej, już irytujące do kwadratu jest to, że jest cała masa ludzi, większość chyba obywateli tego kraju, mówiących po polsku, którzy nie rozumieją ekonomicznych konsekwencji robienia sobie raju na ziemi. Ekonomiczne konsekwencje, jakie są, to żeby wiedzieć, jakie są, wystarczy albo poczytać trochę książek i pomyśleć samemu i policzyć, albo zobaczyć, co się działo w historii, albo polecieć do Wenezueli i zobaczyć to na własne oczy. Jak ktoś nie żył w końcówce PRL-u. Bo jakie są skutki? Wiemy jakie. Takie były zawsze. I zawsze takie będą też, no. Tak jak 2 plus 2 się równało 4 od zawsze, tak się będzie zawsze równało dalej. I zawsze będą konsekwencje takie, że ingerowanie w wolny rynek pogarsza ten rynek. I zamiast samoregulującego się mechanizmu mamy jakąś aberrację, która zawsze będzie musiała doprowadzić do tego, że albo czegoś będzie za mało, albo że będzie za drogie, no. No to albo kolejki, głównie są kolejki po prostu, bo rząd chce zawsze robić raj i robić dużo i za darmo, żeby wszyscy mieli i to się kończy tego, że potem niczego nie ma. Nie ma ani dobrego już, ani złego nie ma. No i tylko są kolejki już, no. Co właśnie dzisiaj się dzieje w tym dokładnie momencie w Wenezueli, która po prostu siedziała na płynnym złocie, wszyscy się pływali w ropie naftowej, największe złoża na ziemi, a i tak zbankrutowało. Było takie przysłowie, że gdyby wprowadzić na Saharze system centralnego zarządzania, socjalizm, komunizm ewentualnie, to by zabrakło piasku. No, to właściwie chyba tak musi być, no, z tego co pokazuje praktyka, chociaż ja bym chciał wierzyć bardzo, żeby to działało. To by było cudowne, gdyby się dało, żeby było za darmo, żeby ustawą płacili więcej, prowadzili biurokrację i żeby mimo to nikt nic nie robił, albo robił lekko i przyjemnie, a jednocześnie wszystko było i działało dobrze. Taki cud po prostu, cud. To by było tyle ode mnie dzisiaj. Nie jestem happy, I'm not happy. To chciałem powiedzieć na koniec. Napiszcie mi w komentarzu coś pocieszającego, może przez to, że jest styczeń 9, albo co. Albo dlatego, że ciągle nie wyćwiczyłem sobie angielskiego. Nie podoba mi się, jak mówię po angielsku. Pewnie tak. Może wrócić do programowania gdzieś za granicą. Oczywiście, bo gdzie? W Polsce. Lukszmanie, dziękuję za pocieszenie, że po zimie będzie znowu wiosna. No to może do wiosny. Albo najpierw... Nie, już bez przesady. Do za tydzień, do programu Free Life. Jeszcze Ogórek zapytał, ej Martin, powiedz, co robiłeś w Oświęcimiu, jak mieszkałeś? No jak myślisz, co ja robiłem w Oświęcimiu, jak mieszkałem? No co można robić w Oświęcimiu? Nie wiem, jadłem, piłem, angielskiego uczyłem na przykład, o właśnie. Hej, może kogoś pouczę angielskiego, to sobie poćwiczę przy okazji. Przez dużo gadać. Nie mam z kim trochę. Co, chce ktoś gadać po angielsku? Dzień i noc ze mną, nie? Wiesz? No. To niech się zgłosi. Do następnego. Pa!